Trzech odcinek, 26 sierpień 2006 rok. W Dzienniku Zachodnim zamieszczono tekst dotyczący żywienia optymalnego pod tytułem Bierzmy diety pod lupę. No oczywiście wzięto przede wszystkim pod lupę dietę Kwaśniewskiego, czyli moją. W zaleceniach podobną, jak pisze autorka, do popularnej w USA wysokotłuszczowej diety Atkinsa. Zupełnie na temat diety Atkinsa zawsze pisałem, że jest lepsza od innych diet, w tym tych, które propaguje Instytut Żywności i Żywienia, ale zupełnie różni się od żywienia optymalnego. W diecie optymalnej na gram białka przypada około 2,5 uszczopłych do 3,5 grama tłuszczu i około 0,5 grama węglowodana. W diecie Atkinsa na gram białka przypada zaledwie 0,6, Atkins 2,07 grama tłuszczu, nie 3,5, a 0,6. To jedna dieta z drugą nie ma wiele wspólnego. Profesor Rafalski przyznał, że jedyną dietą, jaką zna, która jest oparta i zgodna z prawami obowiązującymi w biochemii, w naukach podstawowych, jest żywienie optymalne. Docent Lutz, który napisał książkę Życie bez chleba, napisał o żywieniu optymalnym. Stosując ekstremalnie wysoką zawartość tłuszczu w diecie, dr Kwaśniewski uzyskuje rezultaty znacznie przewyższające wszystkie te, jakie uzyskiwali inni, stosując diety niskowęglowodanowe czy inne. Jeśli chodzi o żywienie optymalne, tym się różni od innych, że było dokładnie przebadane. Na zlecenie premiera Jaroszewicza w 1974 roku powołano komisję złożoną m.in. z przedstawicieli Instytutu Żywności i Żywienia na czele z profesorem Aleksandrowiczem, która zaleciła przeprowadzenie badań na zwierzętach i później po korzystnych efektach tego badania zalecono badania na ludziach. Badania na zwierzętach wykonał profesor Stanisław Berger w pracy magisterskiej jednego z magistrantów. Odniosę się jeszcze do opinii ekspertów. Dwa lata temu profesor w artykule zamieszczonym w Dzienniku Zachodnim ostatnio pisze, profesor Szostak, pracownik naukowy Instytutu Żywności i Żywienia, ekspertyza, którą sporządziliśmy dwa lata temu w naszym instytucie na zlecenie ministra zdrowia, wykazała jednoznacznie, że jest to dieta niekorzystna dla zdrowia. Przy czym stosowana krótkotrwale, na przykład przez okres 3 miesięcy, nie wywołuje tyle kontrowersji, co zalecane jako stały sposób odżywiania, bo efekt wtedy międzyzmiarzysorodny jest przesądzony. Oczywiście jest to nieprawda. Dieta optymalna jest sposobem żywienia na całe życie. Mój przyjaciel, generał Golik, żywi się optymalnie już 34 lata i się czuje bardzo dobrze. Mam wielu chorych, którzy żywią się 15-20 lat i powyleczali się z różnych chorób, rzekomo nieuleczalnych. Jeśli chodzi o miażdżycę, dokładnie w swoich książkach napisałem, jak powstaje miażdżyca, jaka jest przyczyna. Jeśli wiadomo jest, że na miażdżycę nie chorują żadni pasterze, czy hundzowie, czy masajowie, czy nawet eskimosi, którzy jedzą sporo tłuszczu. Wiadomo jest, że miażdżyca powstaje wyłącznie z węglowodanów. Wiadomo jest, o czym już pisałem, że słonie afrykańskie, które w ogóle nie jedzą tłuszczów zwierzęcych ani białka zwierzęcego, a żywią się produktami pochodzenia roślinnego, chorują na miażdżycę powszechnie. Mimo że papierosów nie palą, dużo chodzą, nie mają stresu, bo nie mają wrogów, nie głodują, a mimo to chorują. Miażdżyca powstaje wyłącznie z węglowodanów, co w badaniach naukowych zostało wykazane, że cholesterol, który zjadamy, jest wchłaniany w minimalnej ilości na diecie optymalnej, ponieważ tłuszcze nasycone blokują wchłanianie cholesterolu, że ten cholesterol nie odkłada się w tętnicach. Natomiast wiadomo, jest to też udowodniono, że glukoza lub octan, czyli produkt przemiany między innymi glukozy, znakowany promieniotwórczo po kilkudziesięciu minutach, znajdowano w, t- tętnicach już jako trójglicerydy, a następnie jako cholesterol. Surowcem do produkcji cholesterolu są trójglicerydy, a surowcem do produkcji trójglicerydów jest właśnie glukoza, czyli miażdżyca powstaje wyłącznie z cukru. Wspominałem, nie wtedy, gdy się je go za dużo, czy dużo, nie wtedy, gdy się je bardzo mało, jak jest optymalnie, ale wtedy, gdy się je średnio. Żółtka jaja na przykład, które są biochemicznie najbardziej dobrym produktem dla człowieka, najszybciej leczą miażdżycę w przeżywieniu optymalnym i najszybciej ją mogą powodować wtedy, gdy ilość dostarczanych węglowodanów jest najbardziej miażdżycorodna. Dla człowieka dorosłego jest to około 400-450-400 gram węglowodanów na dobę. Wtedy organizm te węglowodany przetwarza na trójglicerydy, na cholesterol, jeśli odbywa się to w ścianie tętni, w ten sposób powstaje miażdżyca. W ten sposób chorują na miażdżycę słonie, chociaż tam przyczyną u słoni jest niedobór białka i niska jego jakość, która pojawia się u słoni w Ugandzie, to było w porze suchej. Na tej zasadzie jarosze, którzy jedzą za mało białka lub białko jedzą bardzo niskiej jakości, mogą zachorować na miażdżycę i na wiele innych chorób, w ogóle nie jedząc, czy jedząc bardzo mało tłuszczów. Nieprawdą jest, że ta dieta zakwasza, raczej alkalizuje i że mocopenna. No mocopenna to, jak człowiek spala wodór, to produkuje dużo wody. Dobrze jest się płukać, także to nie jest żadne zastrzeżenie, jeśli chodzi o dietę mocopenną. Zarzuca mi się, że uważam tą dietę uniwersalną na wszystkie choroby, że leczy wszystkie choroby, co nie jest prawdą. Leczy prawie, zawsze pisze prawie wszystkie choroby. Dotychczas stwierdziłem, o czym już pisałem, że nie pomaga w chorobie Krabbego, polegającej genetycznie uwarunkowanej, polegającej na syntezie zbyt długo łańcuchowych kwasów tłuszczowych, co jest szkodliwe, i w chorobie dystrofii rzekomo przerostowej typu Duchenna genetycznie uwarunkowanej. Pomaga też, ale nie leczy tej choroby też. Także przynajmniej te dwie choroby są nie. Dieta optymalna nie pozwala na usunięcie ich. Natomiast wiele innych, a prawie wszystkie, cofają się choroba Birgera, cofają się stwardnienie rozsiane, boczne zanikowe, gościec postępujący, choroba Steela, cofają się dieta leśnickiego Krona, wrzodziące zapalenie jelita grubego, ustępuje cukrzyca typu drugiego i typu pierwszego, ustępuje nadciśnienie i to bardzo szybko, u ponad 90% nadciśnienie staje się niskie po kilku dniach. Zresztą w badaniach w Stanach Zjednoczonych stwierdzono, że wprowadzenie tej ilości tłuszczów do diety powodowało spadek poziomu katecholaminy we krwi o 59% po dwóch dniach i 47% produktów przemiany katecholamin w moczu. Właśnie te katecholaminy, czyli adrenalina i noradrenalina, powodują wzrost ciśnienia. Jeżeli organizm przestaje je produkować, to oczywiście nie ma powodu, żeby ciśnienie było za duże. Przy stosowaniu żywienia optymalnego wszyscy pacjenci bez wyjątku obserwują wiele korzystnych efektów, które występują już po tygodniu czy po dwóch tygodniach i stan zdrowia poprawia się stopniowo. Poprawia się słuch, poprawia się wzrok, nawet do 5 dioptrii, ustępują choroby przewodu pokarmowego, optymalnie przestają chorować na choroby pochodzenia infekcyjnego. Też trzeba napisać prawie, bo czasem może się zdarzyć infekcja, jak zrobią jakieś błędy, ale praktycznie nie chorują.